Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 18 marca. Dziś feria Wielkiego Postu oraz wspomnienie świętego Cyryla Jerozolimskiego, biskupa, wyznawcy i doktora Kościoła. Dzień trzeciej klasy. Do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zostało nam 13 dni. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Francja. Po uroczystym ogłoszeniu wpisania do francuskiej konstytucji prawa do zabijania nienarodzonych, prezydent Francji, pan Emmanuel Macron, postanowił pójść jeszcze o krok dalej. Zaledwie kilka dni po ceremonii z 8 marca francuska głowa państwa zapowiedziała projekt ustawy legalizującej eutanazję. Nowy akt prawny ma nosić nazwę ustawy o aktywnej pomocy w umieraniu. Choć w projekcie nie pojawiają się słowa eutanazja ani wspomagane samobójstwo, to zostaną wskazane w nim konkretne ramy możliwości zakończenia własnego życia. Zgodnie z projektem, prośbę o pomoc w umieraniu złożyć będą mogły wyłącznie osoby pełnoletnie. Muszą być także nieuleczalnie chore, a rokowania powinny wskazywać na zagrożenie życia. Ponadto pacjent musi doświadczać cierpienia, któremu nie można ulżyć. Jeśli tylko będzie to możliwe, to sam zainteresowany będzie zobowiązany pozbawić się życia. Pan Emmanuel Macron zapowiedział rozwinięte konsultacje społeczne w tej sprawie. Niemcy. Jak informują lokalne media, pod koniec maja w Erfurcie, stolicy Turyngii, rozpocznie się coroczny festiwal Katholikentag. Wydarzenie to po raz pierwszy zorganizowano w roku 1848, by konsolidować niemieckich katolików. Z czasem festiwal stał się doskonałą okazją do szerzenia idei modernistycznych, czego wyrazem był na przykład sprzeciw wobec nauki moralnej Kościoła o antykoncepcji w roku 1968. W tym roku festiwal rozpocznie się 29 maja, a zakończy 2 czerwca i przesiąknięty będzie ideologią LGBTQ i inne literki. W toku całego wydarzenia zaplanowano ponad 20 wydarzeń queerowych, w tym queerową interpretację Pisma Świętego, warsztaty Jak być lesbijką w Kościele, czy dyskusję teologiczną o bluźnierczym tytule Ciało Chrystusa jest queerowe. Organizatorzy uspokajają natomiast, że nikt związany z prawicową alternatywą dla Niemiec nie może pojawić się na festiwalu. Powodem są poglądy partii na temat migracji. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Cyryla Jerozolimskiego. Urodził się on około roku 315 w Jerozolimie, w pobożnej rodzinie chrześcijańskiej. W młodości w jednym z klasztorów ćwiczył się w ascezie. W wieku lat 19 przyjął z rąk biskupa Jerozolimy, świętego Makarego, święcenia diakonatu, a 10 lat później święty Maksym wyświęcił go na kapłana. Gorliwość i skuteczność Cyryla sprawiły, że to właśnie on został wybrany kolejnym biskupem Jerozolimy, co z uwagi na rangę diecezji zatwierdzili zarówno cesarz, jak i papież. W ciągu swojej posługi trzykrotnie został skazany na wygnanie z powodu zdecydowanego sprzeciwu wobec herezji arianizmu. Po raz pierwszy wygnano go w roku 351 za sprawą ariańskiego biskupa Akacjusza, który skłonił cesarza, by ten wygnał Cyryla do Tarsu. Po 9 latach synod w Seleucji potępił arianizm, a biskup mógł wrócić do Jerozolimy. Akacjusz ponownie wystąpił przeciw Cyrylowi, a dzięki jego naciskom cesarz wymógł na synodzie w Konstantynopolu, by ten ponownie potępił Cyryla i wygnał go z Jerozolimy. To wygnanie trwało kilka miesięcy, gdyż następny cesarz odwołał decyzję swojego poprzednika, a Cyryl mógł wrócić do swoich wiernych, gdzie odbudowywał kościół przez kolejne 19 lat. Kolejny cesarz, zwolennik arianizmu, ponownie wygnał Cyryla. Trzecie wygnanie trwało aż do śmierci biskupa w roku 386. W roku 1882 papież Leon XIII ogłosił Cyryla Jerozolimskiego doktorem Kościoła. Włochy. W niedzielę 10 marca wyznawcy islamu rozpoczęli swój tradycyjny miesiąc Ramadanu, w którym zakazane jest m.in. spożywanie posiłków w ciągu dnia. Z tej jakże wyjątkowej dla katolików okazji list do wiernych diecezji Bergamo wystosował ksiądz Massimo Ritti, pełniący funkcję przewodniczącego diecezjalnego wydziału do spraw dialogu międzyreligijnego. Pomimo tego, że trwa Wielki Post, duchowny postanowił zachęcić wiernych do włączenia się w Ramadan, między innymi poprzez udział w muzułmańskich modlitwach oraz rytualnych posiłkach. W swoim liście ksiądz Ritti powoływał się na papieża Franciszka, który podkreśla znaczenie dialogu między religiami, czego przejawem była m.in. wspólna deklaracja z egipskim imamem Ahmedem al-Tayebem, podpisana kilka lat temu. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Wiele osób zastanawia się, co zrobić, żeby dziecko było spokojne podczas mszy świętej. Prawdopodobnie jeszcze więcej osób zastanawia się, co zrobić, żeby dziecko było spokojniejsze tak w ogóle, na co dzień. Z własnego doświadczenia polecamy proste rozwiązanie. Warto zabierać swoje dzieci na msze trydenckie. Aby pomóc dziecku skupić się i lepiej zrozumieć, co dzieje się podczas mszy świętej, warto dziecko wyposażyć w odpowiedni mszalik. Mszalik dla dzieci, który polecamy już tutaj nie po raz pierwszy, to ilustrowany mszalik Tarsycjuszek. Przeznaczony jest dla dzieci małych, nawet jeśli nie potrafią jeszcze czytać. Bardzo dokładne rysunki pozwalają im śledzić poszczególne momenty mszy świętej, a krótkie teksty pomagają rodzicom w ich prowadzeniu. Przemawia to do wyobraźni dzieci i poprzez piękno ilustracji daje im poczucie tajemnicy i modlitwy, na które, jak się okazuje, dzieci są bardzo wrażliwe. Tekst opracowali benedyktyńscy mnisi z opactwa Matki Bożej w Fontgombeau we Francji. Na wpisany w trakcie zakupu kod sprawki przysługuje 10% rabatu na Tarsycjuszka i wszystkie inne pozycje wydawnictwa Dębogóra. Hong Kong. W piątek 8 marca opublikowany został projekt ustawy o bezpieczeństwie, stanowiący bezpośredni atak na tajemnicę spowiedzi. Na mocy nowej zaproponowanej przez władze Hongkongu ustawy zmodyfikowane ma być prawo zobowiązujące obywateli do denuncjacji przestępstw. Przestępstwo nieujawnienia popełnienia zdrady przez innych ma być zagrożone karą do 14 lat pozbawienia wolności. Ustawa nie przewiduje wyjątku względem duchownych, a to oznacza, że już wkrótce katoliccy księża mogą być ścigani przez władze Hongkongu za wierność tajemnicy spowiedzi. Władze planują przeprocedować ustawę w najbliższym możliwym terminie. Stany Zjednoczone. W minionym tygodniu republikański gubernator Virginii podpisał ustawę legalizującą zawieranie tzw. małżeństw pomiędzy osobami tej samej płci. Ustawa została przyjęta i przegłosowana przez posiadającą większość w obu izbach Parlamentu Stanowego Partię Demokratyczną. Natomiast potrzebny był jeszcze podpis republikańskiego gubernatora. Zgodnie z nową ustawą, żaden urząd upoważniony do wyrażania prawnej zgody na zawarcie małżeństwa nie ma prawa odmówić jej wydania, powołując się na płeć zainteresowanych. Decyzję republikańskiego gubernatora, by podpisać ustawę, pochwaliła organizacja pozarządowa Equality Virginia, która stwierdziła, że pan Youngkin po 2 latach swojej kadencji w końcu wykazał się inkluzywnością. Na całe szczęście ustawa nie zmusza duchownych do aprobowania niby małżeństw. 7. Sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część 2. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział 2. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Punkt 16. O sprawiedliwości, jej natura. Prawo naturalne, prawo pozytywne, prawo prywatne, prawo publiczne, prawo narodowe, prawo międzynarodowe, prawo cywilne, prawo kościelne, sprawiedliwość legalna, rodzaje sprawiedliwości, wady przeciwne sprawiedliwości. Czy cnota sprawiedliwości jest zaraz po cnocie roztropności i w harmonii z tą cnotą, jak również ze wszystkimi innymi cnotami moralnymi, najważniejszą spośród wszystkich cnót? Tak, sprawiedliwość zajmuje zaraz po cnocie roztropności specjalne i najważniejsze miejsce w porządku cnót moralnych, które bez niej nie mogą istnieć. Czym jest cnota sprawiedliwości? Przedmiotem tej cnoty jest to, co prawe i słuszne, Co to znaczy, że sprawiedliwość ma za swój przedmiot to, co jest prawe i słuszne? Oznacza to, że to ma za przedmiot, by zapanowała pomiędzy różnymi ludźmi harmonia i by weszli oni w relacje zbudowane na szacunku dla własności, która przynależy zasadnie komuś innemu. Skąd można wiedzieć, że czyjaś własność ma charakter uzasadniony? Wiadomo to dzięki temu, co mówi rozum naturalny każdego człowieka, a także dzięki temu, co byli w stanie ustalić wspólnie ludzie posługujący się rozumem oraz prawom stanowionym przez rządzących, którzy mają regulować stosunki międzyludzkie, a wynikającym również z rozumu. Jak nazywamy rzeczy prawe i słuszne, opierające się na tym, co nam mówi rozum naturalny każdego człowieka? Nazywamy to prawem naturalnym. Jak nazywa się rzecz prawa lub słuszna, powstała dzięki temu, do czego mogła dojść poprzez wspólną zgodę myśl różnych ludzi lub myśl tych, którzy mają władzę regulowania stosunków pomiędzy nimi. Nazywamy to prawem pozytywnym, które dzieli się na prawo prywatne i prawo publiczne, które z kolei dzieli się na prawo narodowe i międzynarodowe, według tego, czy dotyczy ono umów prywatnych, praw krajowych, czy też praw obowiązujących lub ustanowionych pomiędzy narodami. Czy istnieją też takie rodzaje prawa, jak prawo cywilne i prawo kościelne? Tak, a rozróżnienie pomiędzy nimi wynika z tego, że w przypadku prawa cywilnego stosunki międzyludzkie są regulowane przez władze świeckie, a w przypadku prawa kościelnego przez władze kościelne. Czy prawo, którego dotyczy cnota sprawiedliwości, nie odnosi się jednak wyłącznie do relacji pomiędzy jednostkami w społeczeństwie? Czy dotyczy ono także relacji jednostek do zbiorowości? Prawo dotyczy tych dwóch rodzajów relacji. Jaką nazwę nosi cnota sprawiedliwości odnosząca się do tego drugiego rodzaju relacji? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. W miniony poniedziałek minister sprawiedliwości i prokurator generalny pan Adam Bodnar był gościem programu Fakty po faktach na antenie stacji TVN24. W trakcie rozmowy pana Bodnara zapytano o kwestię aborcji i jej ściganie przez podległą mu prokuraturę. Minister stwierdził, że chciałby zmiany klimatu wokół aborcji. Z tego powodu w ciągu miesiąca zostaną określone wytyczne dla prokuratorów w kwestii ścigania nielegalnych aborcji i w kwestii ścigania lekarzy, którzy odmówili aborcji. Jest to wynik decyzji Donalda Tuska, który zapowiedział zainteresowanie się prokuratury każdym przypadkiem odmowy aborcji. Pan Bodnar chce także rozliczyć prokuraturę z decyzji podjętych w przeszłości dotyczących ścigania nielegalnej aborcji. Pomoc ma w tym specjalny zespół, który wraz z panem ministrem określi, jakie działania powinna podjąć prokuratura w kwestii tzw. aborcji farmakologicznej. Ponownie Polska. W minioną środę rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Konferencji Episkopatu Polski. W trakcie zebrania biskupi omawiali m.in. temat Funduszu Kościelnego oraz nauczania religii w szkołach. Jednak centralnym punktem obrad były czwartkowe wybory nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu. Polscy hierarchowie powierzyli tę funkcję ordynariuszowi archidiecezji gdańskiej, arcybiskupowi Tadeuszowi Wojdzie. Nowy przewodniczący tuż po wyborze udzielił wywiadu Katolickiej Agencji Informacyjnej, w którym zapytany został o najpilniejsze wyzwania dla Kościoła w Polsce. Według arcybiskupa Wojdy priorytetami są synodalność i tworzenie Kościoła synodalnego, zgodnie z życzeniem papieża Franciszka. Ważne jest, by w toku medialnych doniesień pamiętać o hierarchicznej naturze Kościoła. Wbrew temu, co sugerują niektóre media, przewodniczący Konferencji Episkopatu nie jest jakimś szefem polskiego Kościoła, a jedynie przewodniczącym cyklicznych zebrań, jak sama nazwa wskazuje, konferencji biskupów. Ciało to jest organem pomocniczym, a wszystkie jego decyzje muszą być zatwierdzane przez biskupa diecezji, nad którym zwierzchnictwo pełni papież. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. W nawiązaniu do mszalika dla dzieci, o którym dziś wspominałem, chciałbym, mój drogi słuchaczu, podzielić się z Tobą wspomnieniem, jakie mam z pierwszych kontaktów moich dzieci z mszą tradycyjną. Historia ta jest tak wyrazista, że może Ci się wydać niewiarygodna, może trochę naciągana, jednak zaświadczam, że tak właśnie było. Zanim trafiłem razem z rodziną na mszę tradycyjną, chodziliśmy na tak zwane msze dla dzieci. najmłodsze z moich dzieci w trakcie tej około 45-minutowej mszy średnio 3 razy pytało mnie dość cicho i grzecznie: tato, długo jeszcze? Było to dla mnie źródłem wręcz naprawdę poczucia winy. Jak to jest? Taki ze mnie niby katolik, a nie umiem nastawić swojego własnego dziecka, żeby chociaż ten raz w tygodniu przez 45 minut przeniosło się jakoś myślami w strefę nadprzyrodzoną. Pomodliło się, poobserwowało. Siedzi na tej ławce, macha tymi nóżkami i pyta mnie, jak długo jeszcze? Drugie z moich dzieci chciało się przytulać w trakcie mszy. Dość często nachylało się do mnie albo do żony i pytało nagle o coś zupełnie niezwiązanego z mszą. I znowu coś próbowałem tłumaczyć, nakłonić, żeby chociaż przez ten krótki czas było myślami tu i teraz. A warto wspomnieć, że ksiądz podczas tej mszy dwoił się i troił, żeby było jak najbardziej interesująco dla dzieci. Łącznie z olbrzymim misiem, siedzącym na jednym z krzeseł dla ministrantów. I wesołymi, rytmicznymi piosenkami śpiewanymi przez małe dzieci prosto do mikrofonu. To wszystko często naprawdę nie wystarczało, żeby przez te 45 minut przykuć uwagę moich dzieci. Trafiłem na mszę tradycyjną i po pierwszym razie powiedziałem żonie, jest tak, jak myślałem, że będzie. Chodźmy wszyscy na tę mszę w najbliższą niedzielę. Poszliśmy. Msza śpiewana. Godzina 10. Podczas tej pierwszej mszy młodszy jeden raz zapytał mnie, tato, ile jeszcze? Jeden raz. I od kolejnej niedzieli już nigdy o to nie zapytał. Wkrótce były święta Wielkiej Nocy. Nie pamiętam już, co skłoniło mnie, żeby zabrać dzieci na liturgię wielkoszwartkową. W każdym razie nie tylko je zabrałem, ale też pojawiłem się 10 minut przed rozpoczęciem, by napotkać kaplicę wypełnioną wiernymi, z której wielu już stało. Wszystkie miejsca siedzące były zajęte. Rozbolała mnie głowa. Oto mój synek ma stać. Powiedziałem do obu synów, panowie, stoimy. To moja wina. Nie pomyślałem, żeby przyjechać z wyprzedzeniem. A następnie postarałem się skupić na liturgii, jednak cały czas spodziewając się, że najmłodszy zacznie stękać. Nie zaczął. Wróciliśmy do domu. Żona zapytała najmłodszego, długo, co? A on na to, długo, długo, ale czego się nie robi dla Pana Boga? To nie były słowa, które słyszał od nas. Patrzyliśmy na siebie z żoną z wyrazem twarzy mówiącym, to nie dzieje się naprawdę. Naprawdę, jeszcze kilka tygodni wcześniej na 45-minutowej mszy dla dzieci kilka razy pytał, tato, ile jeszcze? A teraz chodzi po domu i razem z rodzeństwem tak trochę na żarty śpiewają sobie Dominus Vobiscum, naśladując księdza. Od tamtej pory minęły 3 lata i ani jeden raz żadne z moich dzieci nie dało po sobie poznać znużenia czy jakiegoś rozkojarzenia w trakcie mszy. I tak naprawdę nie wiem, czy jest to reakcja na zachowanie innych wiernych, obserwacja dorosłych, którzy zachowują się na mszy tradycyjnej inaczej. Czy jest to reakcja na samą liturgię, która jest czymś pięknym, ale też przemawia jakoś do chłopięcych serc. Jest bardzo uporządkowana, choć przecież córka na tej mszy również się nie wierci. Czy wreszcie jest to reakcja na sakrum, obecne podczas tej liturgii? Ta historia wydarzyła się naprawdę. I z moich obserwacji wynika, że ona nie jest tylko o moich dzieciach, ale też o każdym statystycznym dziecku obecnym na mszy tradycyjnej. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że wczoraj została odprawiona kolejna już msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. O terminie kolejnej mszy poinformuję wkrótce. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Cyrylu Jerozolimski, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.